Pracując we dwoje, McMurphy i dziewczyna w niecałe 2 minuty przekonali lekarza. Pobiegł tylko zamknąć gabinet i zaraz wrócił, wpychając jakieś papiery do teczki. — Tę papierkową robotę mogę dokończyć na łodzi — wyjaśnił oddziałowej i przemknął obok niej tak szybko, że nie zdążyła odpowiedzieć. Za nim bardziej dystyngowanym krokiem wymaszerowała, szczerząc do niej zęby, reszta załogi. Był piękny, aromatyczny jesienny dzień, rozbrzmiewający głosami dzieciaków kopiących piłkę i warkotem awionetek. Należało się cieszyć, że w taki dzień jest się na powietrzu. Ale kiedy lekarz poszedł po samochód, powtykaliśmy ręce do kieszeni i zbiliśmy się w ciasną, milczącą gromadkę. Staliśmy tak bez słowa i przypatrywaliśmy się ludziom jadącym do pracy, którzy specjalnie zwalniali, żeby się lepiej przyjrzeć wariatom w zielonych ubraniach. Widząc nasze smętne miny, McMurphy zaczął żartować i przekomarzać się z dziewczyną, żeby poprawić nam humor, ale to tylko jeszcze bardziej nas przygnębiło. Mieliśmy ochotę wrócić do szpitala i powiedzieć oddziałowej, że miała rację. Przy takim wietrze morze jest zbyt niebezpieczne. Myślę, że McMurphy lepiej od nas zdawał sobie sprawę, jak bardzo nasze butne miny są tylko na pokaz, bo dotychczas nie zdołał z żadnego z nas wydobyć porządnej salwy śmiechu. Może nie mógł zrozumieć, dlaczego wciąż jesteśmy tacy sztywni, ale wiedział, że nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. I tak bardzo starał się nas tego nauczyć, że zacząłem podejrzewać, iż nie dostrzega tego, co tłumi nam śmiech w trzewiach. Może inni też tego nie widzieli, może tylko czuli ze wszystkich stron napór różnych promieni i fal, które starały się popchnąć lub złamać każdego. Może czuli, że kombinat pracuje, ale ja widziałem. Przejechaliśmy przez most na rzece Sislow. W powietrzu unosiła się lekka mgiełka. Wystawiając język pod wiatr, czułem smak oceanu, zanim nam się ukazał. Wszyscy wiedzieliśmy, że zbliżamy się do celu i nikt nic nie mówił przez resztę drogi do przystani. Kapitan, który obiecał nas zabrać, miał łysą, metalowo-szarą głowę, osadzoną w czarnym golfie, jak wieżyczka armatnia na niemieckiej łodzi podwodnej, a w ustach trzymał wygasłe cygaro. Skierował je na nas. Stał obok McMurphy'ego na drewnianym pomoście i mówił, patrząc w morze. Z tyłu za nim, na podwyższeniu, 6 czy 8 mężczyzn w wiatrówkach siedziało bezczynnie na ławce przed sklepikiem wędkarskim. Donośne słowa kapitana padały jak pociski, równo w środek, między McMurphy'em a tamtymi na ławce. Nic mnie to nie obchodzi, napisałem w liście. Jeśli nie macie zaświadczenia od władz, że za was nie odpowiadam, to nie płynę. Okrągła głowa przekręciła się w wieżyczce swetra i wycelowała cygaro prosto w nas. Słuchaj pan, taka ferajna na morzu mogą powyskakiwać za burtę jak szczury. Rodziny podadzą mnie do sądu i do końca życia ich nie pospłacam. Nie będę ryzykował. McMurphy tłumaczył, że druga dziewczyna miała pozałatwiać wszystko w Portland. Jeden z facetów opartych plecami o ścianę sklepiku krzyknął: Jaka druga dziewczyna, blondyna, nie może was wszystkich obskoczyć? McMurphy, rozumiejąc, że i tak nic nie zdziała, przestał przekonywać kapitana, obrócił się w miejscu parę razy i przejechał ręką po włosach. Która to nasza łódź? Tamta z Kowronek, ale dopóki nie będę miał tego zaświadczenia, żaden z was nie postawi na niej nogi. Żaden! Czy nie po to wynajmowałem łódź, żeby tu siedzieć przez cały dzień i patrzeć, jak się buja na wodzie, odparł McMurphy. Ma pan chyba telefon w tej budzie? To chodźmy, zaraz wyjaśnimy sprawę. Wiatr dął coraz ostrzej i było coraz zimniej, więc Billy zdjął zieloną kurtkę i podał dziewczynie, żeby włożyła ją na cienki podkoszulek. Jeden z facetów ciągle się darł. Hej, blondyna, co widzisz w tych pomyleńcach? Wargi miał barwy nerek, a wokół oczu wystąpiły mu pod smagnięciami wiatru fioletowe żyłki. Hej, blondyna, wołał w kółko wysokim, zmęczonym głosem. — Ej, blondyna! Ej, blondyna! Ej, blondyna! Przysunęliśmy się bliżej do siebie, żeby zasłonić się od wiatru. — Powiedz, blondyna, za co trafiłaś do czubków? — Ona nie jest stuknięta, persona należy do kuracji. Nagle otworzyły się drzwi sklepiku. McMurphy przepchnął się przez podnoszących się z ławki facetów i zbiegł po schodach. — No właśnie, nie ma na co czekać. Baki pełne przynęta i piwo na pokładzie. Strzelił Bielego w tyłek, podskoczył z radości i rzucił się odwiązywać cumy od pachołków. — Kapitan Block tkwi przy telefonie, odpływamy, jak tylko skończy rozmowę. No, George, zapalaj silnik, pokaż, co potrafisz. Scanlon, ty i Harding, odwiążcie tę linę. Candy, co ty tam robisz? Rusz się, skarbie, odbijamy. Wgramoliliśmy się na łódkę, gotowi na wszystko, byleby tylko uciec od tych drabów przy ławce. Billy podał rękę dziewczynie i pomógł jej wejść na pokład. George stanął nad tablicą rozdzielczą na mostku kapitańskim i mrucząc zaczął pokazywać McMurphy'emu, które guziki należy nacisnąć albo przekręcić.
— Te łodzie prychają i bekają, jakby się miały pożygać — rzekł. — Ale dają się prowadzić łatwiej niż samochód.
Jeden lekarz, niezdecydowany, czy opuścić pomost, zerkał w stronę sklepiku i próżniaków, którzy tłoczyli się na szczycie schodów. — Może, może byśmy zaczekali, no, kapitan... Nie wychodząc z łodzi, McMurphy chwycił go za klapy marynarki, podniósł do góry i postawił na pokładzie jak małego chłopca. — Zaczekali, doktorze, niby na co? — pytał i śmiejąc się jak pijany ciągnął nerwowym, podnieconym tonem. — Mamy czekać, aż kapitan wróci i powie, że numer, który mu dałem, to numer domu noclegowego w Portland? Jeszcze czego, George, niech cię diabli, weź się wreszcie do roboty i wyprowadź łódź z przystani. Zefeld, rusz się, odplącz tę linę, George, pośpiesz się. Silnik zaterkotał i zgasł, chrząknął, jakby sobie czyścił gardło i zawarczał całą mocą.
Ura, nareszcie, cała naprzód, George'a, załoga do mnie, może trzeba będzie odeprzeć abordaż.
Białe strugi dymu i wody tryskały już z rufy, kiedy drzwi sklepiku otworzyły się z trzaskiem i ukazała się w nich głowa kapitana. Ruszyła po schodach, ciągnąc za sobą nie tylko tułów i członki właściciela, ale jeszcze tych 8 facetów. Zbiegli stupotem i zatrzymali się na samym skraju pomostu, a spieniona fala oblała im nogi. George zdążył zawrócić łódź i przed nami było już tylko morze. Gwałtowny skręt rzucił Candy na kolana. Billy pomógł dziewczynie wstać, jednocześnie przepraszając ją za to, że na pomoście nie stanął w jej obronie. McMurphy zszedł z mostka i zapytał ich, czy nie chcieliby pogadać w cztery oczy o dawnych czasach. Candy spojrzała na Billego, ale chłopak tylko pokręcił głową i zaczął się jąkać. McMurphy powiedział, że w takim razie on i Candy zejdą pod pokład sprawdzić, czy łódź nie przecieka, a my chyba damy sobie jakoś radę. Podszedł do drzwi kajuty, zasalutował, mrugnął, mianował George'a kapitanem, a Hardinga pierwszym oficerem, po czym zawołał: na razie, chłopcy, i znikł wraz z dziewczyną. Wiatr opadł, słońce wspięło się wyżej, srebrząc od wschodu boki zielonych, spiętrzonych fal. George skierował łódź na pełne morze i zwiększył szybkość, zostawiając pomost i sklepik daleko w tyle. Kiedy minęliśmy cypel osłaniającego przystań falochronu z czarnych skał, poczułem, że ogarnia mnie głęboki spokój, który rośnie w miarę oddalania się od brzegu. Przez ostatnie kilka minut chłopcy rozprawiali w podnieceniu o porwaniu łodzi, ale teraz umilkli. Drzwi kajuty uchyliły się na moment i czerwona ręka wysunęła skrzynkę z piwem. Billy znalazł otwieracz w pudle z przyborami wędkarskimi i otworzył każdemu po puszce. Piliśmy piwo i patrzyliśmy, jak za nami ląd osuwa się w morze. Harding ustalił, że każdy będzie trzymał wędkę, dopóki nie złapie ryby, albo nie straci przynęty, po czym oddają następnemu. George stał przy sterze, spozierał przez szybę oblepioną solą i wykrzykiwał przez ramię wskazówki, jak zakładać kołowrotki i linki, jak przywiązywać śledzie i w jakiej odległości za łodzią je ciągnąć.
Na czwartą wędkę dajcie 12-uncjowy ciężarek na lince z zabezpieczeniem. Zaraz wam pokażę jak i wyciągniemy największą rybę z samego dna, jak Boga kocham.